Słuchajcie, chcę dzisiaj jeszcze wrócić do tematu wielkiej tajemnicy, jaką jest Chrystus w małżeństwie. Dwa tygodnie temu, co nieco wspomniałem na ten temat, ale bardziej mówiłem o tym, że Chrystus jest pierwszy i najważniejszy w naszym małżeństwie. A teraz dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się przyjrzeć tej wielkiej tajemnicy. Więc przeczytajmy ten fragment od 21 wersetu 5 rozdziału listu do Efezjan do 33 wersetu, do końca tego rozdziału 5. I czytamy w tym fragmencie tak. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Więc Paweł wspomina tutaj o wielkiej tajemnicy, którą odnosi do Chrystusa i do Kościoła, ale też odnosi do małżeństwa. Kiedy mówi o... Tą tajemnicą jest to, że dwoje staje się jednym ciałem. I kiedy spojrzymy w list do Efezjan, żeby uchwycić kontekst tajemnicy, od pierwszego rozdziału apostoł Paweł mówi o Chrystusie od 7 wiersza, że w Chrystusie mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadku według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. Więc jest tajemnica, o której mówi apostoł Paweł, która do tego momentu była zakryta dla ludzi. Tajemnica Jego woli, tajemny plan, który sprowadza się do tego, żeby w Chrystusie zostało wszystko zjednoczone, wszystko zostało połączone. W drugim rozdziale od 14 wersetu czytamy, On bowiem jest naszym pokojem, czyli Chrystus, On z dwóch grup ludzi uczynił jedno, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Więc tajemnicą jest to, że Chrystus przyszedł urzeczywistnić to jedno ciało przez to, że niszczy wrogość, że wprowadza pokój i że z dwóch różnych ludzi kosztem swojego ciała czyni w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Dalej czytamy w 3 rozdziale, apostoł Paweł dalej mówi w 9 wersecie, 8 jeszcze przeczytam, 8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Więc Paweł mówi o sobie, że on głosi niezgłębione bogactwo Chrystusa. W liście do Kolosan w 2 rozdziale mówi tak. Zależy mi, by serca wasze doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Więc w Chrystusie jest wszystko, tak? I w 4 rozdziale dalej apostoł Paweł mówi tak. Postępujcie sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność. Jedność, o której mówi wcześniej, że Chrystus na to przyszedł, aby stworzyć jednego nowego człowieka, zniszczyć mur wrogości. Zostaliście wezwani, zachowujcie jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Tak więc jedność. Chrystus przyszedł w swojej arcykapłańskiej modlitwie, modlił się o to, żeby wszyscyśmy stali się jedno w takiej jakości, w jakiej jest On z Ojcem i Duchem Świętym, jaka występuje w Trójcy. I dalej w czwartym rozdziale on mówi o tym, że zostały dane dary ludziom, apostołowi i tak dalej, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Więc celem jest to, co mówił w pierwszym rozdziale, że wszystko zostanie połączone w Chrystusie, to co w górze i na dole, w niebie i na ziemi, że w Chrystusie zostanie wszystko połączone, tak? Że wszyscy dorośniemy do pełni wymiarów chrystusowych, że pełnia boskości, pełnia Chrystusa będzie w nas. I dalej on rozwija ten wątek i mówi w 14 i dalej wersecie, chodzi bowiem o to, byście już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i uszonymi przez każdy powiew nauki. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc Paweł objawia z jednej strony Chrystusa, który przyszedł na to, żeby nas zjednoczyć do poziomu jakości jedności, która jest w Bogu, i mówi też o tym, że Kościół jest ciałem, czyli że są różne członki, ale tworzymy jedno ciało, tak? To ta jedność zostaje nam przedstawiona w postaci ciała. Jednym z najczęstszych obrazów Kościoła jest ciało. I ten werset, który mówi 16, możemy równie dobrze odnieść do małżeństwa. Z Chrystusa czerpie całe ciało, czyli to jedno ciało, którym jest małżeństwo. Bo tylko małżeństwo zostało przez Boga nazwane jednym ciałem. Tylko ta relacja ludzka w jakiś sposób przybliża nas, czy oddaje nam rzeczywistość jednego ciała. Z Niego, czyli z Chrystusa, czerpie całe ciało, mąż i żona. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi. To znaczy się, że są różne. Mąż i żona są różni, nie są tacy sami. Więc łączy się z sobą nawzajem mąż z żoną i wzajemnie się zasilają. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc to jest tajemnica, która się objawia w małżeństwie. Że małżeństwo stwarza nam niezwykłą, zupełnie niezwykłą możliwość upodabniania się do Chrystusa, żeby w małżeństwie naocznie przekonać się, doświadczyć i też doprowadzi do tego, że ta tajemnica Chrystusa objawi się w małżeństwie, które staje się jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Wielka tajemnica, tak? Nawet mówi o niej apostoł Paweł. Jest to tajemnica Chrystusa w nas. Tajemnicą małżeństwa, które jest jednym ciałem, jest Chrystus w tym małżeństwie, w żonie i w mężu. To jest, On jest tą tajemnicą, tym czynnikiem, który łączy. Poniekąd możemy powiedzieć tak, że Chrystus jest tą trzecią osobą, która wchodzi między te dwoje. Trzecią, która staje się pierwsza, bo staje się najważniejsza. Tak jest taki cykl świadectw chrześcijańskich, które są pod tytułem I'm second. Jestem drugi. W małżeństwie nie jestem pierwszy, jestem drugi, bo na pierwszym miejscu jest Chrystus. Na pierwszym miejscu jest Chrystus, nie moja żona, nie mój mąż, ani nie ja, tylko Chrystus. Ja jestem drugi, tak? To jest to wyznanie. I Chrystus, stając się Panem w małżeństwie i wchodząc jako ten trzeci do małżeństwa, kiedy ludzie Mu się poddają, uznają Jego panowanie, potrafi scalić małżeństwo w niewyobrażalny sposób. Ale też z drugiej strony Chrystus właśnie jest tym, który potrafi rozdzielić małżeństwo, tak? Wnieść ten miecz, który nie przyniesie pokoju, a podział. Kiedy jedno z małżonków nie uznaje panowania Chrystusa. Więc Jezus o tym mówił, tak? Więc Jezus to zapowiadał. Czytałem list ojca napisanego do swojej córki, chrześcijanki, w pierwszych wiekach chrześcijańskich. Ona miała być stracona na, wiecie, bo nie chciała uznać Cezara, więc groziło jej stracenie. I ten ojciec napisał, można powiedzieć, wzruszający, bardzo emocjonalny list, gdzie i prośbą, i groźbą, w jakikolwiek sposób próbuje ją przekonać do tego, żeby ona nie robiła tego, czyli nie przyznawała się do Chrystusa. Córko moja kochana, co ty robisz? Mnie, staremu ojcowi, chcesz na starość takie coś sprawić, że będę musiał opłakiwać twoją śmierć? Jeszcze w dodatku była w ciąży, nie? A jeszcze wnuka czy wnuczki się nie doczekam, bo twoje nienarodzone dziecko się nie narodzi, bo zwierzęta cię pożrą z nim. I tam próbował różny inny sposób ją przekonać, żeby tylko wyznała, no powiedz, co cię to kosztuje, że to Cezar jest panem. No powiedz, no co to jest? Nie, że Chrystus, tylko Cezar, tak? Ona tego nie zrobiła. Ale widzicie, jaki powstaje rozmiar. Nagle Chrystus stał się kimś, kto rozdzielił tą rodzinę. Bywa i tak, ale dlatego też elementem, który łączy tutaj, to wszystko jest Pan. I to, co, bo Paweł tu mówi nie tylko o małżeństwie, ale mówi też o dzieciach, o niewolnikach, generalnie mówi o całym domostwie, którym też byli zazwyczaj w tamtych czasach też niewolnicy. I on do niewolników powiedział coś, co się odnosi do wszystkich w domu, a więc do męża, żony i tak dalej. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostości serca, jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Służcie chętnie tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. Więc kluczem dla małżeństwa i dla wszelkich relacji w domostwie rodzinnych jest to, że służymy innym jak Chrystusowi. Z duszy, z serca, jak dla Pana. Nie żeby na pokaz, tak? Żeby przypodobać się żonie, to co mówiłem 2 tygodnie temu, że światowa troska polega na tym, że mąż chce się przypodobać żonie, żona mężowi. Nie, tak naprawdę oboje według duchowej miary przypodobać mają się i chcą Panu. Panu. I o to chodzi, tak, że jeśli żona coś robi dla męża, to robi to przez wzgląd na Pana. I podobnie mąż, że robi to przez wzgląd na Pana. Więc czytamy tutaj tak. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu. I odnoszę takie wrażenie, mam takie wrażenie, że ten temat budzi ogromne, może nie zawsze okazywane, ale emocje. Nie wiem, jak jest pośród was, siostry. Jak temat, to co? Mam być uległa mężowi jak Panu? Wiecie, czytałem o tym, że pewien biskup w Polsce z tego tekstu czytał. I kiedy, no wiadomo, biskupi są bardziej, że tak powiem, mnie tutaj może nikt za bardzo nie słucha na zewnątrz. Ale potem, jak on powiedział, ten biskup, że zacytując tylko Pawła, żony, ulegajcie swym mężom, wiecie, jaki larum się w mediach podniosło? Co to jest za staroświeckość? Panowanie kobiety nad mężczyzną? Znaczy, przepraszam, odwrotnie, tak? Mężczyzny nad kobietą? W jakich my w takich czasach nie żyjemy, nie? Feministyczne, powiedzmy tam, gazety czy media bardzo się oburzyły, że jak można w ogóle takie coś dzisiaj cytować. Taka koncepcja, tak, budzi sprzeciw. I nie wiem, wcale nie jestem pewny, czy również nie wśród chrześcijanek. Często. Można by powiedzieć, no dobra, Panu to ja mogę być posłuszna, ale mojemu mężowi? Nie. Bez przesady, tak? Bez przesady. Chrystusowi i owszem, ale mężowi, temu tam Radkowi czy Bartkowi, toś ty go nie znasz. Jak ja bym się go słuchała, bym była podległa, toś to... Ale apostoł Jan wprowadził pewną zasadę, kiedy powiedział tak, czytaliśmy o tym w pierwszym liście Jana. Nie możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz. Więc jest tu pewna zasada. Mąż nie może mówić, że kocha Boga, jeśli nie kocha swojej żony, którą widzi, a żona nie może mówić, że jest posłuszna Chrystusowi, jeśli nie potrafi być posłuszna swojemu mężowi. Nie ma takiej opcji, tak? To się odnosi do w ogóle relacji międzyludzkich. Dlatego małżeństwo, Bóg daje nam w małżeństwie niezwykłą możliwość, żeby nauczyć się pewnych rzeczy, bo nie można być posłusznym Bogu czy kochać Boga bez tego, jeśli ja nie potrafię okazać tego posłuszeństwa czy miłości drugiemu człowiekowi. Dlatego też żony, ulegajcie swym mężom jak Panu. Dzisiaj ten świat nie potrafi się z tym zgodzić. Uważa, że jakby tutaj jest promowany męski szowinizm. Całe, można powiedzieć, te ruchy feministyczne, które dążyły do czego? Do równouprawnienia kobiet, tak? One wobec tego występowały. Obraz tak zwanej kury domowej, jeśli mężczyzna chciał, żeby kobieta zajmowała się domem, to kura domowa wywołuje pozytywne czy raczej negatywne skojarzenia? Kura domowa, nie? Raczej negatywne, myślę. Czyli świat próbuje zdetronizować coś, co Bóg ustanowił i pewien Boży porządek. Natomiast myślę, że my tym bardziej potrzebujemy zobaczyć, co tak naprawdę Bogu, o co tak naprawdę Bogu chodzi. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężu we wszystkim. Więc Paweł wprowadza odniesienie. On tu mówi, tak, jest to wielka tajemnica, odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Jak Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim, podobnie żona ma być oddana swojemu mężowi we wszystkim. Bo jak Chrystus jest głową Kościoła, tak mąż jest głową domu. Więc w ten sposób, można powiedzieć, oblubieniec, oblubienica, czyli mąż i żona, stają się takim domowym kościołem, gdzie ma się realizować ta zasada, gdzie ma być praktykowana ta zasada. Kiedy w Księdze Rodzaju Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg wtedy powiedział do Ewy: odtąd twoje pragnienia będą cię pociągały ku twojemu mężowi, a on będzie nad tobą panował. Ale ciekawe jest też to, że te słowa odtąd twoje pragnienia będą cię pociągały ku twojemu mężowi można równie dobrze przetłumaczyć w języku hebrajskim jako słowa, które brzmią tak: odtąd pory będziesz chciała kierować swoim mężem. Także w kobiecie będzie pragnienie, żeby kierować swoim mężem. No, w naszym polskich powiedzeniach jest słowo, że mąż jest głową, ale kobieta jest szyją, co tą głową kręci. Nie? Skąd się to wzięło? Z tego, że kobieta chce kierować. No dobrze, ja mam się go słuchać, ja go się chętnie posłucham, jak on będzie chciał zrobić coś, co ja będę chciała też, tak? A jeżeli nie, to nie chcę być posłuszna, będę stawiać temu opór. I Biblia pokazuje nam przykłady, gdzie widzimy, gdzie kiedy kobieta chciała zapanować nad mężczyzną. Apostoł Paweł się do Tymoteusza mówi: ja zabraniam kobiecie pouczać męża i kierować mężem. Tak? I przykład chociażby Samsona, który upadł przez kobietę, tak? Bo tak mu drążyła tą dziurę w brzuchu, że w końcu jej uległ. Przykład nie Samuela, tylko Salomona, którego widzimy, taki mądry był. Nawet Bóg mu wydał świadectwo, że jest najmądrzejszym na świecie. A w końcu przez swoje pogańskie żony bo mu wierciły dziurę w brzechu, uległ im i co? Źle skończyło się jego życie. Co z tego, że całe jego życie było wspaniałe, jak u końca jego życia, jego koniec nie był chwalebny. Więc czy chociażby postać króla Achaba, którego żona Izabel kierowała nim i doprowadziła Izrael do ogromnego grzechu i upadku. Iż potem mówiliśmy o tym, że jest, Biblia o tym wspomina, że jest tak zwany duch Jezebel. Duch, który stoi za tym, żeby panować nad mężczyzną i kierować mężczyzną i go ustawiać. Więc Bóg ustanowił kobietę jako odpowiednią pomoc. Tak? Więc jeśli ustanawia kogoś się jako pomoc, to jeśli ja pomagam komuś, to znaczy się, że ten ktoś ma jakiś cel, którym sami sobie nie potrafi poradzić. Na przykład, nie wiem, chcę coś przenieść, ale sam tego nie przeniesie. Gdzie chcę to położyć? Chcę to tam położyć. To ja ci pomogę, zaniesiemy to razem i przeniesiemy. Ale idea kogoś, kto jest pomocnikiem, zakłada, że ja pomagam komuś w osiągnięciu celu, który ten ktoś chce osiągnąć. A Bóg dla męża ustanowił pewien cel dla małżeństwa. I żona jest tą, która ma pomóc mu w osiągnięciu tego celu, który ma być ich wspólnym celem. O tym więcej za chwilę. Ale wiecie co, dla mnie to jest ciekawe, że tutaj Paweł mówi wcześniej, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli, tak? Więc za chwilę się przekonacie, że ulegli jest jedno i drugie. Ale kiedy jest mowa o uległości, to wiemy, że Biblia uczy nas, że bez poddania się Bogu nie ma niczego w Królestwie Bożym, tak? I historia setnika pokazuje nam pewną niezwykłą zasadę. Setnik jest określony przez Jezusa człowiekiem wielkiej wiary, tak wielkiej wiary, jakiej nie spotkał u nikogo w Izraelu. I co mówi ten setnik? Ten setnik okazuje się, że rozumie pewną zasadę. Skąd ta wiara wielka u niego się wzięła? Bo on mówi, bo ja mam nad sobą przełożonych. Owszem, mam władzę, jestem setnikiem i mam władzę, ale ja nie jestem panem sam wszystkiego, tylko ja sam podlegam władzy. I to stało się źródłem tego zrozumienia, które setnik pojął, którego doprowadziło do wielkiej wiary. Ty, panie, nie musisz w ogóle iść ze mną, wystarczy, że powiesz słowo. Ja wiem, że ty jesteś Panem i na twoje słowo wszystko musi się ciebie posłuchać, więc jeśli powiesz, żeby chorobie mojego sługi, żeby odeszła, to ona sobie pójdzie, bo ty jesteś Panem i ja to rozumiem. Więc w pewien sposób Bóg właściwy sobie sposób, tworząc kobietę, stworzył ją z taką zdolnością, gdzie ona potrafi się poddawać i ulegać, co nie jest wyrazem słabości, gorszości i głupoty, tylko jej specyficznej zdolności, żeby być poddaną. A kiedy to czyni, zaczyna rozumieć działanie wiary. Zaczyna rozumieć działanie wiary, wielkiej wiary w jej życiu, którą może wnieść do małżeństwa i może budować jedność małżeńską. I wiecie, to dla mnie jest ciekawe, że gdybyśmy chcieli spojrzeć na historię narodów, to możemy zauważyć pewną zależność. Upadek narodów zawsze wiązał się z upadkiem ojcostwa w narodzie. Z różnych względów. Bo tych ojców brakowało, bo były wojny, ich powybijali. Ale słuchajcie, przetrwanie narodów zawsze też się wiązało z wiarą matek. Kiedy brakło ojców albo nie stanęli na wysokości zadania, to, że w ogóle narody przetrwały, to dzięki matkom. Bo okazuje się, że faceci potrafią zawalać ojcostwo, ale znacznie rzadziej słyszymy o tym, żeby to matka zawaliła macierzyństwo. Stąd na przykład w Polsce jest kult takiej matki, tak? Myślę, że to między innymi stąd się bierze, jako jedna z przyczyn. Bóg dał kobiecie jedną z takich większych potrzeb, to jest poczucie bezpieczeństwa. Dla kobiety bardzo ważne, tak? Poczucie bezpieczeństwa. Kobieta z wiarą może czuć się bezpiecznie, może zaufać, tak? Kobieta, która potrafi podlegać, więc też potrafi wierzyć, może czuć się bezpieczna w Bogu i wierzyć, że sobie poradzi, kiedy zabraknie mężów, bo nie wiem, bo wojna, bo coś tam, kobiety potrafiły sobie poradzić z przeróżnymi sytuacjami, chociaż słabsze, dały radę. Ale myślę, że to wynika właśnie z wiary. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na Chrystusa, to widzimy, że w Chrystusie znajdujemy ten wzór. On Ojcu był we wszystkim poddany. To była niesamowita relacja Jezusa z Ojcem. I jest. Bo Jezus to niejednokrotnie podkreślał, że On nie ma swojego zdania. On czyni wszystko to, nawet to, co mówi. To mówi tylko to, co usłyszał u Ojca. Robi te rzeczy, które widział u Ojca najpierw i naśladuje te rzeczy. I dlatego jest w tym miejscu, w jakim jest. On się uniżył, wyrzekł się swojej pozycji w niebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I w pewien sposób wzywa kobiety do tego samego. Poddać się oznacza rezygnację ze swojego ja. Uniżyć się, uczyć się pokory, żeby podlegać drugiemu. W ten sposób zostaje kobieta wywyższona, staje się człowiekiem wielkiej wiary. Natomiast mężowie, kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół, On wydał za niego samego siebie. Z drugiej strony, jeśli chodzi o mężczyzn w świecie, to część jakimś opacznie zrozumiała, że skoro żony mają być uległe, to oni mają panować nad nimi. Tu nie ma mowy o panowaniu akurat w tym tekście. Ale stąd myślę, że się zrodziły te ruchy, między innymi, które dążyły do równouprawnienia kobiet. Z drugiej strony, ten tekst biblijny pokazuje nam mężczyznę, który jest skoncentrowany na domu, na żonie swojej, jej służy. Tymczasem obraz mężczyzny w świecie, który często spotykamy, to jest mężczyzny, który jest zaangażowany, ale nie w małżeństwo. W pracę, hobby, inne rzeczy. Go w domu nie ma. A często jak w domu jest, to wtedy przychodzi takie miano, to jest pantoflarz, tak? To jest pantoflarz. Widzimy też obraz męskości, tak zwane macho, tak? Mężczyzna, który jest macho. Jaki to jest macho? Typ mężczyzny, który jest skupiony na swoich potrzebach. A kobieta jest, służy do zaspokojenia jego potrzeb, tak? Więc widzimy mężczyzn, którzy są strasznie niedojrzali. Mówi się dzisiaj o kryzysie męskości, o tym, że mężczyzna to już nie wie, kim jest. Kobiety nagle, jak zaczęły zdobywać męskie dziedziny, to się okazuje, że kobiety spotkamy wszędzie. W wojsku, gdzieś w takich typowo męskich zawodach. Ale mężczyznę wśród pielęgniarek nie spotkamy, nie? Tam go nie zobaczymy. Mężczyzn, którzy się odnajdują w kobiecych rolach. I dzisiaj mówi się, że między innymi mężczyzna to nie wie, co on jest. A może jest homoseksualistą, albo może kimś innym, bo ja nie wiem, nie? Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Apostoł Paweł zaczyna ten fragment od słów: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Kochać żonę tak jak Chrystus ukochał Kościół oznacza wydać za niego samego siebie. Wiecie, to jest tak naprawdę druga strona tego samego medalu czy tej samej monety. Mężczyzna też się ma ulec. Czemu ma ulec? Czemu ma się poddać? Ano tak, że ma oddać swoje życie za żonę. Nie ma nad nią panować, ale ma jej służyć. Czyli innymi słowy, Bóg daje mężczyźnie autorytet w służbie. Pierwszeństwo w służbie żonie. On też, my jako mężczyźni, też musimy uniżyć się, czyli wyrzec się swojego ja. Żona jest dla moich zachcianek. Nie, ale uniżam się, zniżam się do niej, żeby zrozumieć jej potrzeby, wsłuchać się w nią i wyjść naprzeciw jej potrzebom, po to, żebym mógł służyć jej tak, żeby ona doświadczyła zaopatrzenia z mojej strony. Tak? Mężczyzna jest tym, który żywi i który chroni. Więc to jest też poddanie. Oboje podporządkowują się Bożym celom. Oboje. Każdy we właściwy sobie sposób, bo każde jest inne. Więc tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś jest gorszy, drugie jest mądrzejsze, lepsze i dlatego to ono ma panować, ale tworzą razem duet. Wiecie, to są, w polskim języku to jest pewna gra słów, można powiedzieć. Żona ma się poddać mężczyźnie, a mąż ma się oddać żonie. W jednym i drugim słowie oddać się i poddać, wspólnym rdzeniem jest słowo dać. Jest słowo dać. Mąż ma dać żonie swoją absolutną miłość, najwyższą, tak? Taką, że życie jest swoje za nią oddać, swoje życie jej poświęcić. Więc jej daje swoją miłość. A ona co? Ona tą miłość przyjmuje. Poddaje się. Ulega tej miłości. W ten sposób jej potrzeby są zaspokojone, bo żona potrzebuje miłości, a mąż doświadcza uznania, bo potrzebuje szacunku. Więc dając sobie nawzajem, z drugiej strony otrzymuje każdy to, czego potrzebuje, tak? Taka to jest niesamowita wymiana u Pana Boga w Bożym pomyśle. Bo żona, uznając męża, poddaje się jemu, tak? I prawdą jest to, że kobiecie, która jest kochana przez męża, łatwo jest ulegać, myślę, mężowi. Czy poddać się mężowi, poddać się jego miłości. Bo ona chce tej miłości. I w Pieśni nad Pieśniami, która jest niesamowitą księgą, która obrazuje działanie Chrystusa względem Kościoła, ale też jest księgą, której my możemy się uczyć, widzimy żonę, oblubienicę, która ma problemy z całkowitym poddaniem się mężowi. Ona chce, ale zarazem ma jeszcze jakieś swoje ale. Nie zawsze chce iść z nim, nie zawsze odpowiada na jego pragnienia, by być razem, bo ma jakieś tam swoje coś. I widzimy w Pieśni nad Pieśniami pewną przemianę oblubienicy, że ona dojrzewa do tego, żeby być już mu całkowicie poddaną, czy inaczej też oddaną, tak? Gdziekolwiek on chce iść, ona idzie za nim. Idzie za nim. Oblubieńcem w Pieśni nad Pieśniami jest Chrystus. Ale widzimy, że Chrystus nie jest nachalny względem oblubienicy. On jej do niczego nie zmusza, nie wymusza siłą czegokolwiek na niej, ale jest bardzo delikatny. Kiedy ona czegoś nie chce, on się wycofuje. Jest mądry swojej miłości. Ale ona, oblubienica, odkrywa, że nie potrafi żyć bez jego miłości. Potrzebuje jego miłości, więc lgnie do niego, chce mu się poddać, żeby doświadczyć jego miłości. I w tej miłości się rozwija oblubienica. W Pieśni nad Pieśniami widzimy to, jak dzięki miłości oblubieńca ona odkrywa swoje piękno. Odkrywa ona swoje piękno. Na początku mówi, jestem śniada, czyli jestem, no, moja piękność jest skażona. Ale na koniec tej księdze przyjmuje to, co mówi oblubieniec. I sama zaczyna o sobie mówić te dobre rzeczy, które on o niej mówił. Kiedyś słyszałem taką historię z tych prymitywnych plemion gdzieś afrykańskich, że pewna tak zwana szara myszka, kobieta, która się nie wyróżniała w wiosce, przyjechał bogaty młodzieniec, który z tej wioski się wychował i chciał ją wziąć za żonę. I dał za nią 10 krów. No takie tam zwyczaje, tak, że musiał ją wykupić od rodziców. Tymczasem w tej wiosce były takie zasady, że jak ktoś chciał kupić sobie żonę, no to dawał kozę. Bo tak, takie były realia. A jak ktoś dał jedną krowę, to już był ktoś. A on za nią dał 10, aż 10 krów. W tej wiosce ludzie byli w szoku. Ale o co chodzi? Okazało się, że kiedy ona, będąc już żoną, pojawiła się w wiosce z mężem, cała wioska, cała społeczność wioski zaczęła ją szanować. Traktować ją za niezwykłą kobietę, tą szarą myszkę do tej pory. Dlaczego? Bo nagle ona sama odkryła, że jest ktoś, kto jest gotów za mnie dać tak wiele. To znaczy, jak bardzo mu na mnie musi zależeć. I wszyscy w wiosce zaczęli ją podobnie postrzegać. To musi być naprawdę niezwykła kobieta, z którą ktoś gotów był dać tyle za nią. Także jej wartość w jej własnych oczach i w oczach całej społeczności tej wioski wzrosła dzięki czemu? Dzięki miłości męża. Może prymitywny trochę przykład, ale on obrazuje często to, co się dzieje też i do czego Bóg nas powołuje, że mężowska miłość, która oddaje się żonie, sprawia, że żona może i powinna rozkwitać, kwitnąć, tak? Jeśli żona przy mężu więdnie, to słaby, to lichy, to mąż, tak? Ale o tym mówi tutaj Boże Słowo. Boże Słowo mówi do kobiety, poddaj się, bądź uległa mężowi. A do męża mówi, ty kochaj, ty wydaj za nią samego siebie, ty ją uświęć, ty ją przygotuj sobie, by była pełna chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale była święta, niczym nieskalana, tak jak Chrystus przygotowuje sobie Kościół, tak zadaniem męża jest co uświęcać żonę, żeby stała się doskonała. Ty masz ją chronić, karmić, żywić. Do żony jest powiedziane właściwie tylko jedna rzecz. Ty bądź poddana. Do męża dużo więcej czasowników jest. Czyli co innymi słowo Boże mówi w tym miejscu? Pierwszeństwo służbie, tak, męża. Czyli, że żona jest w pewien sposób bierna, a mąż jest tą stroną, która inicjuje, która angażuje się, której zależy, która coś robi dla żony. Tak tu jest przedstawiony mąż. Mąż się oddaje, żona przyjmuje, ale swoją postawą przyjmowania uznaje męża, uznaje jego starania. Źle robi żona, kiedy tego nie uznaje, tak? Nie, tam jego starania. Tamten mąż, o, ten to przynosi kwiatki co tydzień, a ty żeś jedną tulipana mi przyniósł na Dzień Kobiet, tak? Kobiety w ten sposób potrafią uwłaczać mężczyźnie i sprawiają, że mężczyzna w sobie się zamyka, nie rozwija się, tak? Przez to, że zostaje dana mu cześć. To nawet w świecie zwierząt Bóg tak zrobił. Ptaki stroją piórka, pięknie są tamtego... Szary ptaszek to samiczka, a ten pięknie, tam pióropusze, nie pióropusze, dla niej. A jeleń walczy, bije się tam o te łanie, żeby mieć do nich dostęp, tak? Nawet Bóg w świecie zwierząt tak sprawił. Że samce się starają, żeby zdobyć serce, tak? Że muszą się wysilić, poświęcić i oddać. Efektem jest tego to, że jedno i drugie musi zrezygnować ze swojego ja. Podporządkować się celowi większemu niż oni sami. Tym celem jest to, aby uświęcić żonę. Oczyścić ją przez słowo, przygotować, by była bez plam, zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święta i niczym nieskalana. Niczym nieskalana. Więc jest cel. Cel, który jest wieczny, który... przekracza tylko to, żeby gdzieś pracować, pracować, pracować i przynieść pieniądze. To oznacza się, że Bóg składa na mężczyźnie odpowiedzialność za dom. Za ostateczny jego kształt. Co prawda Biblia mówi, że dzielna niewiasta dba o dom i mądrość kobiet buduje domy, ale tym, który chroni te domy, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa żonie, jest właśnie mąż, tak? To oznacza się, że jest cel dla mężczyzny, o którym mówił Chrystus. Ziarno samo w sobie pozostaje martwe. Ale jeśli to ziarno obumrze, przynosi plon obfity. Dopiero kiedy się to ziarno oddaje, zaczyna przynosić życie. Podobnie jest w przypadku mężczyzny. Jezus ustanowił taką zasadę i dał sam pierwszy taki przykład, że Jego śmierć przyniosła nam życie. Jego oddanie się nam przyniosło życie. Podobnie w małżeństwie. Oddanie się męża przynosi życie domowi. Najpierw żonie, później reszcie. I zobaczcie, jakie to jest diabelstwo, że dzisiaj tak często wielu mężów nie ma w domu. nie oddają się żonie. On woli na ryby z kolegami gdzieś tam przy piwku być i myśli, że to jest męskie, tak? Że nie ma tego, że to nie jest uznawane często przez mężczyzn za jedno z najważniejszych ich życiowych zadań, które ma przełożenie na wieczność. Apostoł Piotr powiedział coś takiego w tym samym temacie. W swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale. Podobnie żony, bądźcie uległe swoim mężom. Niech przez to nawet ci, którzy są nieposłuszni słowu, bez słowa zostaną pozyskani, widząc wasze postępowanie na co dzień. Życie czyste, naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga. Tak? Więc Piotr mówi tutaj niezwykłą rzecz, że kobieta, będąc poddana mężowi, nawet niewierzącego męża, bez słowa może pozyskać. Jest w tym taka moc, tak? To nie jest słabość kobiety, że ona ulega, ale jest w tym jej siła. Natomiast o mężczyźnie jest powiedziane tak. Podobnie mężowie, we współżyciu bądźcie wyrozumiali. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. Czyli Bóg traktuje bardzo poważnie sprawę żony, jak mąż się wywiązuje ze swej roli względem żony, tak? I Księga Malachiasza mówi, jaką jest to przeszkoda. Prorok Malachiasz zarzuca ludziom, kapłanom, wy zraszacie ołtarz przed Panem, płaczecie, składacie ofiary i się dziwicie, dlaczego Bóg was nie wysłuchuje i nie chce przyjąć waszej ofiary. I Bóg mówi, a to dlatego, że staliście się niewierni żonie swojej młodości. Dlatego, bo Bóg nienawidzi rozwodów. Strzeżcie się swojej duszy, pilnujcie się bardzo, abyście nie byli niewierni. Bo czego ten jeden pragnie? Potomstwa Bożego. Czego Bóg pragnie? Potomstwa Bożego. To jest ta przeszkoda, jaka może stanąć w życiu mężczyzny, kiedy zaniedbuje żonę. I wiecie, to jest niesamowite, że Bóg daje nam możliwość doświadczyć i poznać Chrystusa właśnie w małżeństwie. Mężczyzna, oddając swoje życie żonie, oddając się nie jej zachciankom, ale temu celowi, żeby ją uświęcić, to jest ten cel Chrystusa, że ode mnie zależy rozwój mojej żony. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby rozkwitła, żeby cały jej potencjał w pełni się rozwinął, żeby została uświęcona. To oznacza się, że mąż poddaje się w taki sposób żonie, bo też się podaje, bo są wzajemnie sobie ulegli, że podporządkowuje swoje życie temu, żeby jej piękno, jej doskonałość i jej rozwój nastąpiły w maksymalny sposób. Nie dla jej zachcianek, ale dla jej dobra. Podobnie żona ma być nie uległa mężowi dla jego zachcianek, ale dla jego dobra. Bo kiedy jest mu uległa, to on swojej męskości może rosnąć, bo potrzebuje czci, potrzebuje popisywać się, potrzebuje poklasku, potrzebuje uznania, potrzebuje poszanowania. Jak kobieta ruga mężczyznę przy innych ludziach, coś strasznego, coś strasznego. Scena w sklepie, ty głąbie, przy wszystkich, ty głąbie jeden i tak dalej, nie? A on siedział cicho, nic nie odpowiedział. Pakował te zakupy, bo coś tam się jej nie zgadzało, coś tam czegoś nie wziął, nie włożył do wózka, co miało być i tak dalej, nie? Ta żona nie doświadczy tego wszystkiego, co mogłaby otrzymać od niego. Zamknęła się na to. Jest głupia, po prostu. Nie wie, co znaczy być mądrą kobietą. I rozmija się z tym, do czego Bóg ją stworzył. Podobnie zresztą i mężczyzna. Jeśli uważa, że kobieta jest, żeby mu służyć, tak? Bo on potrzebuje mamusi, kochanki, niewolnicy i służącej w domu, nie? Żeby oprała i tak dalej, i tak dalej. Wtedy dzieje się źle. I słuchajcie, nawet jeśli w naszych małżeństwach nie zawsze musi być doskonale, nawet jeśli my się staramy, a współmałżonek by się nie starał, to nie zwalnia nas z naszej odpowiedzialności. Skoro Chrystus przez historię Kościoła, jaki ten Kościół często względem Chrystusa jest? Jakże nieposłuszny, jakże krnąbrny, jakże idący swoją drogą. A Chrystus mimo to kocha swój Kościół. Czasami może być tak, że mąż może być cielesny, nawet jeśli jest wierzący, lub może być niewierzący, ale kobieta może wypełniać swoje powołanie, będąc posłuszna Panu i być posłuszna przy okazji mężowi. To, że jest posłuszna Panu, oznacza, że jeśli ten mąż będzie chciał ją skłonić do czegoś złego, ona się go nie posłucha, tak? Bo po pierwsze służy Panu. Więc nie da się przekonać do czegoś, żeby zrobiła coś, co jest wbrew woli Pana. Bo bardziej trzeba się słuchać Boga niż ludzi, mówi Boże Słowo. Ale we wszystkich innych sprawach, w których nie są to złe rzeczy, przez to, że poddaje się mężowi, może się rozwijać w uległości, która prowadzi ją do wielkiej wiary. I będzie przez to błogosławiona. Podobnie mąż, nawet jeśli jego żona jest cielesna albo jest niewierząca, przez to, że ją kocha tak jak Chrystus, a ona i tak nie chce się nawrócić, bo skąd wiesz, w innym miejscu apostoł Paweł mówi, żono, że zbawisz swojego męża, skąd wiesz, skąd masz tą pewność, tak? To wcale nie jest gwarantowane jakby samo przez się. Ale nawet jeśli ta żona nie odpowiada w ten sposób, że nawraca się do Chrystusa, to mąż kochając swoją żonę jest jak Chrystus, może doświadczyć cierpiącego Chrystusa, który miłuje swój Kościół pomimo tego, że ten Kościół go nie miłuje i mu się nie poddaje. Tak, tak jak lud Izraela w Biblii był nieposłuszny Bogu Ojcu, chociaż ten go kochał i nazywał lud Izraela swoją oblubienicą. Więc każdy z nas ma możliwość, żeby w jakiś sposób się w tym rozwijać. Bo Bóg jest dobry. Ci Biblia też mówi o tym, że w Chrystusie nie ma kobiety i mężczyzny, Greka i Poganina. Kiedy Biblia mówi o braciach, to mówi też o kobietach, tak? Bo kiedy się mówi o braterstwie, to mówi się o idei braterstwa. Ja nie słyszałem, żebyś mówił o idei siostrzeństwa. Braterstwa, tak? Że ludzie są dla siebie braćmi. I to się tyczy tak samo kobiet. Ale ten fragment też mówi o tym, że mężczyźni są oblubienicą Chrystusa. I nie wiem, komu byłoby trudniej przyjąć, czy kobiecie, tobie siostro, że jesteś bratem w Chrystusie, czy na przykład mnie, że jestem piękną, łysą żoną dla Chrystusa. Nie? Który z was by chciał taką łysą żonę, nie? No jestem. Że my jesteśmy dla Chrystusa jako mężczyźni żonami, częścią oblubienicy, jego żoną. Więc w Chrystusie nie ma mężczyzny i kobiety. I on przedstawia pewne zasady, które jeśli będziemy chcieli przyłożyć do tego miarę tylko ludzką, to nie zrozumiemy, o co chodzi. Ale do duchowych rzeczy trzeba przyłożyć duchową miarę. Że w małżeństwie jest nam dana możliwość, żebyśmy byli jednym ciałem. Rozumiejąc, czym w swej istocie jest Kościół. Że Kościół też jest jednym ciałem. Więc kończąc już, chcę, żebyśmy mogli dzisiaj się przyjrzeć Bożemu Słowu i tak jak Biblia mówi, że Boże Słowo jest niczym lustro, w którym możemy przyjrzeć się i zobaczyć, jakimi jesteśmy. Jakimi jesteśmy mężami i żonami. Ponieważ w tej dziedzinie każdy z nas na pewno ma jeszcze wiele do zrobienia. Czy żono, jesteś poddana mężowi serca jak dla Pana, czy jednak próbujesz ugrać swoje, trochę pomanipulować mężem. Masz swoje sposoby, znasz je, jak tak go ustawić, że będzie tak, jak ty chcesz. Więc kobiety mają takie możliwości wpływu na mężczyznę, żeby nim kierować. Może trzeba z pewnych rzeczy pokutować, może nie, ale można się... Duch Święty może dzisiaj pokazać tobie pewne aspekty w twoim życiu, które możesz się jeszcze bardziej rozwinąć. I co to konkretnie jest? Podobnie nam mężom może pokazać nasze zaniedbania, nasze zaniechania w tej kwestii, gdzie być może czasami wykorzystujemy sytuację i tak chcemy, żeby to kobieta bardziej nam posłużyła, jak my jej. W tym wielkim wyzwaniu to oznacza, że Duch Święty może nam pokazać, co ja mogę zrobić dla mojej żony, żeby pomóc jej się rozwinąć. Żeby była taką, jaką Bóg chce, żeby była. Żeby taką właśnie była. Nie taką, jaką ja chcę, żeby ona była, ale jaką Bóg chce ją widzieć. Żeby taką właśnie się stała. Że jest nam dane w małżeństwie jednemu i drugiemu niezwykła możliwość, że każdy z nas Bóg wyposażył w potencjał. Mężczyznę w siłę i w kobietę też inny rodzaj, ale też siły, żeby jedno na drugie oddziaływać dla wspólnego dobra, tworząc i budując jedność, do której Bóg nas powołuje i przeznacza. To jest wielka tajemnica, którą Bóg nam objawia. Jeśli nie masz męża, nie masz żony, to jesteś oblubienicą Chrystusa i też możesz się w tym rozwijać. Jeśli nasi partnerzy są niewierzący, zawsze jest coś, jakaś możliwość. Bóg zawsze daje jakąś możliwość, której możemy się rozwijać, realizując i wypełniając swoje powołanie, swoją odpowiedzialność. Być może Bóg może nam pokazać jako mężom rzeczy, które możemy zrobić dla dobra naszego domu. Żeby widzieć swój dom, że dom, żona jest pierwszą do tego, żeby ją uświęcać, przez słowo, tak, w słowie. Odpowiedzialnością mężczyzny jest wnosić Słowo Boże do swojego domu. I przygotowywać sobie kościół, czy też żonę godną chwały. Godną chwały, nie? Tak jak przy powieściach Salomona w tym 31 rozdziale, który mówi, jest pochwałą dzielnej niewiasty. Pochwałą dzielnej niewiasty. Że ona stała się dzielną i jest godna tej chwały, tak jak tutaj. Że żona to jest przedmiot chluby mężczyzny, jego chwałą, że może pokazać, że jest taką kobietą piękną dzięki mojej miłości. Stała się taka dzięki mojej miłości, bo zainwestowałem w nią całe moje życie. Jestem za nią gotów życie moje oddać, czy za dom. A to sprawia, że jak Bóg pragnie Bożego potomstwa, to oznacza się, że Bóg pragnie, żebyśmy inwestowali wieczność. Mężczyźni często chcą pozostawić sobie trwałe dzieło. Trwałe dzieło. Spuściznę jakby następnym pokoleniom zostawić. Ale tak naprawdę inwestując w dom i dzieci, czyż właśnie nie to robimy? Że przygotowujemy następne pokolenia myśląc o wieczności. Myśląc o ich wieczności. Pomódlmy się.